drodzy braterstwo, wybaczcie, że ja pierwszy skorzystam z waszej zgody wyrażonej pierwszego dnia, że my możemy tutaj bez marynarki mówić. Jest tak wysoka temperatura, że ja no, bardzo jestem wam wdzięczny za tą waszą zgodę. Drodzy braterstwo, dużo pozdrowień wam dla braterstwa. Wiele już zostało przekazanych z konwencji w Kownie, w Orłówce i wielu innych braci. Ja powiem, że zbór w Lubinie dołącza do tych pozdrowień. No i wiele oczywiście osób pojedynczych, z którymi miałem kontakt, również prosiło o przekazanie bardzo serdecznych pozdrowień i życzeń dla braterstwa. Rozmawiałem z siostrą Tulejową. No i właśnie, ze łzami w oczach powiedziała, że brat Tulej tak bardzo chciał być na konwencji w Suścu. I przykro, że nie może być. Ale tu rozmawiałem z braterstwem, brat Sidor, brat Niedzgorski wyrazili zgodę, żeby pojechać do szpitala do Zamościa, do brata Tuleja. Kto by chciał do nas dołączyć, to z bratem Darkiem albo z bratem Niedzgorskim proszę się porozumieć. Myślę, że gdzieś koło godziny 17 mamy czas troszkę przyspieszony, dlatego że nie ma kandydatów do symbolu chrztu. Moglibyśmy taką jakąś namiastkę konwencji bratu Tulejowi zawieść. I to tyle na ten temat. Ze względu na to, drodzy braterstwo, że nie ma kandydatów do symbolu chrztu, myślę, że wolą Bożą jest, ażebyśmy rozważyli temat o natchnieniu Biblii. Ktoś powie, bracie, no my mamy 12 tom brata Johnsona, to wspaniałe dzieło, które właśnie Biblii zostało poświęcone. Oczywiście, ale jeżeli przez wykład zachęcę braterstwa, żeby jeszcze raz ten temat właśnie natchnienia Biblii zgłębić. Bo to wspaniałe dzieło brata Johnsona zostało poświęcone temu arcydziełu. Tamto napisał, czyli 12 tom z kolei, kolejny, według kolejności epifanicznej napisał brat Johnson, a to napisał sam Bóg, sam Jehowa napisał. Oczywiście ja wrócę do tego, bo niektórzy się z tym stwierdzeniem absolutnie nie zgadzają. Ja wrócę jeszcze do tego w trakcie wykładu. Na początek chciałbym przeczytać dwa miejsca Biblii. Pierwsze, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 wiersz, gdzie czytam takie słowa. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. I drugie miejsce to drugi list do Tymoteusza. I może na początku odczytamy sobie, oczywiście mam na myśli rozdział 3, odczytamy sobie tylko wiersz 16. Potem wrócimy do tych wierszy 15 i 17, ale w wierszu 16 poprawnie braterstwo zacytuje: całe pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Mamy tutaj w Biblii Gdańskiej do strofowania, co oczywiście wypacza tą podstawową myśl biblijną na ten temat, do naprawy i do ćwiczenia w sprawiedliwości. Czyli tak najkrócej. Pismo Święte zostało nam dane w czworakim celu, żeby nas nauczyć prawdy, żeby pokazać, co jest błędem i pozwolić nam ten błąd zwalczyć, żeby nas oczyścić z grzechu i napełnić owocami, przymiotami, darami, przepraszam, przymiotami, owocami Ducha Świętego, cnotami chrześcijańskiego charakteru, albo mówiąc o tym koszu i jabłkach, żeby pozwolić nam wióry wyrzucić, kosz napełnić jabłkami. Ale właśnie, ten tekst mówi, że Pismo jest od Boga natchnione. Zanim przejdę do słowa, do znaczenia natchnienie, chciałbym jeszcze poruszyć problem objawienia, ponieważ Biblia jest bardzo często nazywana boskim objawieniem. To jest prawdą. Ale jaka jest różnica między natchnieniem i objawieniem? Co rozumiemy przez objawienie przede wszystkim? Tak samo słowo nam mówi objawienie albo uczynienie czegoś jawnym, prawda? Czyli inaczej mówiąc, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 1, wierszu 1, częstokroć wieloma sposobami mawiał Bóg do ojców naszych przez proroków. Częstokroć i wieloma sposobami do nich mówił, czyli objawiał im albo czynił im jawne, jasne, pewne rzeczy, które mieli potem zapisać. To wieloma sposobami oczywiście zawiera w sobie właśnie przez głos słyszany, prawda? Bóg mawiał do Mojżesza w taki sposób. Usty do ust mawiam z nim. Przez sny. Tu można dawać wiele przykładów. Oczywiście ja ich wymieniał nie będę. Przez różne widzenia, wizje. Tych przykładów w Biblii mamy w Starym Testamencie aż na to dużo. Przez symbole, no chociażby Księga Daniela, prawda? Posąg, bestie różne zwierzęta, prawda? Więc to są symbole, przez które mówił. Bezpośrednie wyrycie na umyśle. Czyli coś jawiło im się jako oczywistość, jako prawda, chociaż czasami nie do końca ją rozumieli, na przykład proroctwa. Przepowiadanie przyszłych wydarzeń to zostało wyryte na ich umyśle i oni to przez zapis utrwalili. Cuda. Przez objawienie charakteru, no chociażby taki przykład jak nasz drogi Zbawiciel, prawda? Gdy Filip, nasz Pan mówił o Ojcu, a Filip mówił: Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym, to nam wystarczy. A nasz Pan mówi: Filipie, przez tak długi czas jestem z wami, a ty mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Oczywiście trynitarze ten tekst wykorzystali złym, jak gdyby, znaczy udowodnieniu tego, co nie jest prawdą. Oczywiście w ten sposób też Bóg nam objawia szatana, demonów, ich złe charaktery, bo te charaktery znajdują odbicie, ich złe charaktery przez te media, przez które oni mówią, w złych ludziach. My możemy sobie wyobrazić, jak podłe są te charaktery, jeżeli obserwujemy najpodlejsze charaktery ludzi. A zatem, drodzy braterstwo, księgi biblijne są boskim objawieniem. No ale teraz ktoś zapyta, no dobrze, no a co jest natchnieniem? Właśnie, zapisanie tych objawionych myśli w różnoraki sposób objawionych jest natchnieniem. Czyli inaczej mówiąc, natchnienie, o właśnie, podam definicję, jako podaje brat Johnson, bo tu nic lepszego nie potrafimy wymyśleć, jest aktem Boga. Natchnienie jest aktem Boga, którym Jego Duch spowodował, że wybrani przez Niego ludzie, o właśnie, tam Piotr mówi, święci Boży ludzie, zapisali objawione im myśli w słowach, które On do tego wybrał i spowodował przez swego Ducha, że oni właśnie tych słów użyli. Nie będę oczywiście się zatrzymywał nad tym, co z ogólnych pojęć, jak gdyby, co jest natchnieniem, natchnieniem nie jest. Powiem tylko krótko. Żadne kopiowanie, żadne przepisywanie, żadne tłumaczenie na języki narodowe nie jest natchnione. Czyli w tych wszystkich czynnościach mogą się pojawić błędy. Ale z zastrzeżeniem oczywiście, że te niedostatki wynikające, czyli te albo dopiski, albo braki, albo przekręcenia, one nie mają absolutnie znaczenia w dobrym zrozumieniu Pisma Świętego. W dobrym zrozumieniu tego, co Pismo Święte chce nam przekazać. Można to inaczej powiedzieć. Dziś na przykład internet i wszystkie inne takie masowe środki porozumiewania się mają zabezpieczenia. Daleko im do tych zabezpieczeń, jakie tu Bóg dał w swoim słowie, żeby zagwarantować, albo inaczej mówiąc, spowodować, że te wszystkie drobne usterki przy przepisywaniu, tłumaczenie na języki narodowe, żeby nie przeszkodziły we właściwym zrozumieniu doktryn Słowa Bożego, zrozumieniu zasadniczych praw Słowa Bożego. One nie mają na to wpływu. A zatem czym jest natchnienie? No, z definicji już mieliśmy, ale trzeba powiedzieć, jest cudem. To jest cud. I my oczywiście wszystkich szczegółów tego cudownego działania Bożego nie rozumiemy. Bóg tak cudownie spowodował, że mamy to Słowo Boże takie, jakie mamy. Jest ono boskim zapisem. W wielu wypadkach to działanie Boże spowodowało, że niektórzy zapisywali mechanicznie to, czego nie rozumieli. Dobrym przykładem jest prorok Daniel, prawda? Weźmy sobie 12 rozdział proroctwa Daniela, 7 i 8 wiersz, to zauważymy, że Daniel wyraźnie mówi, że on tego nie rozumiał. 12 rozdział, może 8 i 9 wiersz. A gdym ja to słyszał, a nie rozumiałem, rzekłem, Panie mój, co za koniec będzie tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Daniel nie rozumiał. One miały być zrozumiane w odpowiednim czasie i czasami bardzo odległym czasie od tego zapisu, które dokonywał prorok Daniel. W niektórych przypadkach ci, którzy zapisywali te Boże myśli pod natchnieniem Ducha Świętego, dużo rozumieli. Na przykład apostołowie. Apostołowie dużo rozumieli z tego, co zapisali. Oczywiście nie dotyczy to Księgi Objawienia, zapisane przez Jana. On wiele rzeczy tam jeszcze wtedy nie rozumiał i inni nie rozumieli. W wielu wypadkach było to działanie Ducha Świętego kierujące do poszukiwania informacji i zapisania potem tych informacji. Dobrym przykładem takiego działania Ducha Świętego jest ewangelista Łukasz, prawda? Łukasz nie chodził z naszym Panem. Łukasz nie słyszał Jego słów, ale Łukasz chciał je zapisać. Miał zobowiązania, ja nie będę tutaj w tej chwili wchodził w szczegóły do Teofila, który był jego poprzednio był jego panem, potem wykształcił go i uwolnił. No i oczywiście chciał temu Teofilowi napisać to, co Jezus czynił, jak działał. I w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza w 3 wierszu mówi tak. Zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny Teofilu. A więc Duch Święty kierował Łukaszem, ażeby Łukasz wpierw zebrał informacje, a potem, tak jak sam pisze, żeby to porządnie, czyli inaczej mówiąc prawdziwie, napisać, opisać to Teofilowi. I to również działanie Ducha Świętego, czyli inaczej mówiąc natchnienie, które spowodowało, że Łukasz zapisał to, co zapisał. Chciałbym, drodzy braterstwo, powiedzieć, że wielu się absolutnie z tym nie zgadza. I z przykrością mówię, że w wielu wypadkach są to ci, którzy ukończyli studia teologiczne pod bardzo, jak gdyby, sławnym szyldem biblistyka. Wielu z nich mówi, że przecież tu ani jednego słowa Bóg nie napisał. To wszystko ludzie napisali. Inni kombinują to trochę jeszcze inaczej. Byłem kiedyś na takim wykładzie księdza doktora, jak rozumieć Pismo Święte. No, sobie myślę, ciekawa myśl, jak to rozumieć. No, a on powiedział mniej więcej coś takiego, że to nie jest Słowo Boże, tylko tu jest Słowo Boże. No właśnie. No, ale teraz, kto może dociec, które jest, a które nie jest? No, to wtedy filozofował, że trzeba znać hebrajski, grecki, atmosferę Orientu, czyli tego Bliskiego Wschodu, gdy Biblia była pisana, i dopiero wówczas można jakoś tam wyłuskać, co w tych słowach ludzkich jest Słowem Bożym. I wielu innych, ja oczywiście nie będę tu mówił tych różnych teorii, bo one oczywiście są różne. Wielu różny sposób stara się uniknąć tego argumentu, stara się wywinąć przed tym argumentem, że to całe jest Słowo Boże. Byłem kiedyś na takim występie Zielonoświątkowca, bo to chyba tak, z południowej Ameryki. I pastor kościoła Zielonoświątkowego w Lubinie, zanim oddał głos tamtemu mówcy, powiedział mniej więcej coś takiego, że Duch Święty, pod którego kierownictwem została pisana ta święta księga, to ten sam Duch Święty, który dziś działa. Przez sny, widzenia, w jakiejś innej formie, prawda, przez głos słyszany, przez sugestie. No i wyszło na to, no bo powiedział, że no, które jest ważniejsze? No to, co jest dziś, prawda? Czyli jak jego żonie, która miała według niego te dary Ducha Świętego, coś w nocy się przyśniło, to ważniejsze niż to. I powiem szczerze, rozmowa z takimi ludźmi jest niezwykle trudna. Bo ty mu przytaczasz argumenty Słowa Bożego, on mówi, zaraz, ale mnie Duch Święty powiedział tak. Jesteś bez argumentu. Nie ma płaszczyzny. Czyli szatanowi udało się przez pseudobiblistów i różnych innych swoich emisariuszy wyrwać ludowi Bożemu Słowo Boże jako ostateczny argument. Jako właśnie te cztery sposoby służenia nam przez Słowo Boże, że ono tylko może nas nauczyć prawdy. Ono nas może uszczec od błędu. Ono pomoże oczyścić nas z grzechu i ono może skutecznie pomóc oczywiście rozwinąć chrześcijański charakter, który by się do Królestwa Bożego nadawał. Dlatego, drodzy braterstwo, mimo że pisarze Pisma Świętego byli różnymi ludźmi. Co mam na myśli? Jedni byli niewykształceni. Amos mówi, od bydła mnie wziął Pan. Apostołowie oprócz Pawła byli rybakami. I oni, gdy ich Pan powołał, zostawili sieci, wszystko zostawili, poszli za Panem. A więc stąd ich Pan powołał. Ale niektórzy byli naprawdę bardzo wykształconymi ludźmi. Na przykład Mojżesz. Mówisz, był wykształcony we wszystkiej mądrości egipskiej, czyli wszelka ówczesna wiedza, a w Egipcie ona była na bardzo wysokim poziomie wówczas, ta wszelka wiedza była dostępna Mojżeszowi. On ją posiadł. Ezdrasz był bardzo wykształconym człowiekiem. No oczywiście Paweł, który sam o sobie mówi, że był wykształcony u nóg Gamaliela, najsławniejszego wówczas nauczyciela religijnego w Izraelu. Ale można powiedzieć, na szczycie tych wykształconych osób był Salomon, który posiadł naprawdę dużo wiedzy. Był wspaniałym pisarzem. Brad Johnson mówi, napisał Księgę Hioba. Arcydzieło literatury w ogóle wszechczasów. Oczywiście my dziś nie mamy tej Księgi Hioba ze względu na tłumaczenie, nie mamy jej w tym wspaniałym wierszu, w jakim została napisana ta księga, ale ona jest uznawana przez wszystkich, którzy ją badają w językach, czy korzystają z niej w języku oryginału, mówią, że to jest cudowne arcydzieło. Bez Biblii natchnionej bylibyśmy naprawdę biedni. Albo inaczej, jakie są korzyści Biblii natchnionej? Drodzy braterstwo, gdyby ona była nienatchniona, byłaby dziełem złym, byłaby dziełem omylnym. Tymczasem w niej mamy skałę dla naszej wiary. Ona jest skałą dla naszej wiedzy i dla naszego charakteru. Ona sama dowodzi swego natchnienia. No ktoś powie, w jaki sposób? Pisarze nie żyją. Nie można zapytać żadnego pisarza, jak to działało na ciebie, żeś ty to napisał. Ale drodzy braterstwo, czy patrzymy na jej piękno, wspaniałe piękno tej księgi. Gdy patrzymy na harmonię planu Bożego, jaki ona przedstawia, gdy czytamy o boskim charakterze, o którym ona mówi, gdy wreszcie patrzymy na zasady, jakie ona przedstawia, to można powiedzieć, jest to arcydzieło pod każdym względem. Chociażby taka zasada, którą dał nasz drogi Zbawiciel w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza w 12 wierszu, zwana bardzo często złotą regułą. Co byściekolwiek chcieli, żeby wam ludzie czynili, to wy czyńcie im. Czy ktoś wspanialszą zasadę potrafił wymyśleć? Wielu wymyśliło, prawdopodobnie Hammurabi, i niewielu je powtarza, nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Zasada niby dobra. No ale ja mówię, jak kamień nie leży na drodze, nikomu nie przeszkadza, no to tej zasady Hammurabiego przestrzega. Nie czyni nic złego. Natomiast zasada dana przez naszego Pana mówi, że ty masz czynić. Nie pozostać biernym, tylko cokolwiek byś chciał, żeby drudzy czynili tobie, no to ty nie czekaj, aż oni ci będą to czynić. Ty już im to czyń. I na tym polega wyższość zasady naszego drogiego Zbawiciela od wszystkich innych zasad wymyślonych przez ludzi, bo to jest boska. Nauki Słowa Bożego, proroctwa Słowa Bożego, potwierdzone przez wykopaliska, przez fakty historyczne. One dowodzą, że ta księga jest natchniona. Inaczej mówiąc, pisarze mówią, przez zapisanie tego pozostało napisane pod boskim natchnieniem. Bo inaczej nie byłoby zgodne z faktami. Nie byłoby możliwe tego potwierdzić wykopaliskami lub innymi różnymi sposobami. Słowo Boże dowodzi swego natchnienia przez swoją skuteczność. Kant, filozof niemiecki, powiedział kiedyś tak, Żadna nauka i mądrość ludzka nie są w stanie wykształcić chrześcijanina. Prawda. Poza Biblią nikt nie był w stanie dać takiej nauki, takich zasad i być tak skutecznym, żeby wykształcić chrześcijanina, żeby go przygotować do wiecznego życia. A zatem może to uczynić tylko Słowo Boże, a przez ten fakt swojej skuteczności dowodzi swego natchnienia. Biblia natchniona jest zagwarantowana przez boski charakter. No bo mądrość Boża nie mogła w inny sposób przedstawić cudownego planu zbawienia we wszystkich jego zarysach, gdyby nie posłużyła się Biblią natchnioną. Gdyby posłużyła się przez jakiś tam, ja wrócę jeszcze do tego, przez jakąś inspirację, to wielu zapisałoby to, co nie jest zgodne z mądrością Bożą, nie jest planem Bożym. Zapisaliby swoje myśli, które oczywiście zniekształcałyby plan Boży. Dlatego tylko Biblia natchniona mogła sprostać żądaniu mądrości Bożej, żeby każdy szczegół planu Bożego zapisany w Biblii był prawdziwy. Żeby objawiał wielką mądrość Bożą. Moc Boża, przez którą rozumiemy samą kontrolę i cierpliwość w realizacji tego planu, wymagała Biblii natchnionej, planu natchnionego. Bo jak mogłaby bronić samokontrolę i cierpliwością, czyli inaczej mówiąc, pokonywać warunki trudne w realizacji tego planu, jeżeli on nie byłby mądrym, nie byłby zgodny z mądrością Bożą. Sprawiedliwość ze swej istoty wymaga Biblii natchnionej. Bo nienatchniona byłaby niesprawiedliwością wobec czytelnika i niesprawiedliwością wobec Boga. Pokazywałaby Boga w złym świetle. No a oczywiście miłość, właśnie, z miłości do nas Bóg tak kierował, żeby każde słowo, ja wrócę jeszcze, każda litera była w Biblii natchniona. Pisarze biblijni wymagali Biblii natchnionej. No bo jak tacy słabi ludzie jak Piotr, prawda? Czy Dawid? Mogliby napisać to, co Bóg chciał, jak oni mieli, tak jak Piotr, no, zaparł się Pana w pewnym momencie. Był człowiekiem słabym, a zapisał to, co Bóg chciał. A więc pisarze, słabi pisarze, ludzie niedoskonali, oczywiście usprawiedliwieni, odpowiednio do tego przez Boga wybrani i przygotowani, ale napisali czystą prawdę Słowa Bożego. Te ich słabości wymagały Biblii natchnionej. Siedem rzędów myśli biblijnych, przez które rozumiemy doktryny, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie, typy, one wszystkie wymagały Biblii natchnionej. Historie. Na przykład historia o stworzeniu. No kto był? Kto z ludzi widział, jak to było stworzone? A ono zostało zapisane. A zatem jak? Przez natchnienie. Opisy charakteru Boga. No oczywiście nasz drogi Zbawiciel był, widział, ale pisarze Starego Testamentu przed naszym Panem opisali charakter Boga. Jak? Przez natchnienie. Zapis trzech natur Chrystusa. Logos, człowiek, istota w boskiej naturze chwale czci nieśmiertelności, pierwszy po Bogu albo inaczej po prawicy Ojca. Jak? Tylko przez natchnienie. A zatem, drodzy braterstwo, Biblia dowodzi swego natchnienia w różnoraki sposób. Przymioty Biblii. Jednym z przymiotów jest jedność. Ktoś powie zaraz, ale tu mamy 66 ksiąg biblijnych. Pisarze o różnych poziomach intelektualnych. Jak to jest jedno? No właśnie. Pierwsze trzy rozdziały mówią o stworzeniu doskonałego człowieka i jego upadku i skutkach tego upadku. Ostatnie trzy rozdziały mówią o zakończeniu tej dramatycznej historii. Chociażby przytoczmy sobie objawienie 21 rozdział 4 wiersz, gdzie mamy jak gdyby postawionego Jana na końcu tej historii, dramatycznej historii grzechu. Mówi, a śmierci już więcej nie będzie. Ani krzyku, ani boleści nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Oczywiście nie mam czasu, żeby mówić to, o co między tym początkiem i zakończeniem jest napisane, ponieważ to jest wspaniała jedność, zgodność. Wszystkie nauki biblijne są zgodne z sobą. Mamy te 7 zasad zgodności. One okazują się pilnym badaczom Pisma Świętego, bo dla wielu to jest wielki chaos i niezgoda. Ale tak jak mówi apostoł, staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, 2 do Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 15, który by się nie zawstydził, ale który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Dla takich, oczywiście cieszących się łaską Boga, poszukiwaczy, Biblia objawia swoją cudowną zgodność, nieomylność. Ona również dowodzi natchnienia, bo wszystkie dzieła ludzkie są omylne. No i tak jak mówiłem, skuteczność, świętość, moc, niezniszczalność, prostota, piękność, zniosłość i wystarczalność. O, właśnie do tej wystarczalności chciałbym jeszcze króciutko wrócić. Czytaliśmy w 16 wierszu, że całe pismo jest natchnione od Boga. I w wierszu 17 mamy, aby człowiek Boży był przez nie ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony. Czyli inaczej mówiąc, żadna nauka i mądrość ludzka nie są w stanie wykształcić chrześcijanina. Ale apostoł mówi, że Słowo Boże może uczynić go dostatecznie wyćwiczonym do wszelkiej dobrej sprawy i do przyszłych wiecznych błogosławieństw dostatecznie przygotowanym. Drodzy braterstwo, no czas biegnie szybko. Ja jeszcze może chciałbym wrócić tylko do niektórych dowodów. Mianowicie mam na uwadze słownictwo Biblii. Słownictwo Biblii dowodzi jej natchnienia. W jaki sposób? No właśnie. Na słownictwie Biblii w językach oryginałów mamy boską pieczęć. Tu kiedyś nasz drogi brat Janusz Spadziński już nam o tym mówił na którejś tam z poprzednich konwencji, chyba w ubiegłym roku, że Biblia pod tym względem jest cudowną księgą. Pan Panin, wielki matematyk rosyjski, znający dobrze język hebrajski, był w Ameryce, no i oczywiście tam na stolikach w restauracjach były Biblie w różnych językach i była Biblia w języku hebrajskim, Stary Testament. Panin wziął, a języki hebrajski i grecki mają to do siebie, że każda litera jest równocześnie cyfrą. I jak matematyk zaczął te słowa dodawać, w pewnym czasie jakieś część dodał i stwierdził, to się dzieli przez 7. Drugie miejsce wziął to samo. Można powiedzieć, ukradł Biblię z restauracji, wziął ją do domu. I tu zaczął oczywiście głębiej tą sprawę analizować. Był ateistą. Ale gdy teraz zobaczył tą cudowną właściwość Biblii, gdy wziął inne dzieła w języku hebrajskim i absolutnie takiej właściwości one nie miały, padł na kolana. Zrozumiał, że ma w swoim ręku coś cudownego. I że to nie może być dzieło człowieka. Bo żaden człowiek nie mógłby napisać dzieła logicznego, poruszającego jakiś konkretny temat, a równocześnie użyć takich słów, żeby dzieliły się przez 7. I drodzy braterstwo, na zakończenie, aż czas biegnie szybko, powiem, że gdy mamy taki ogólny tylko ogląd biblijny, co jest możliwe dla nas w języku polskim sprawdzić, to zauważymy, że pewne rzeczy dzielą się przez 7. I tak na przykład. 21 ksiąg prorockich. Mam tu na uwadze podział hebrajski. Ponieważ ja nie mam czasu, żeby tu mówić, omawiać szczegóły. Powiem tylko braterstwu krótko. Księga Daniela nie jest w księgach prorockich. Dlatego, że Daniel był mężem stanu, a nie nauczycielem religijnym, do których stosowało się słowo prorok. Ale w języku hebrajskim, w tym podziale hebrajskim zakon, prorocy i pisma, mamy 21 ksiąg prorockich. Dzielą się przez 7? To już nie trudne, prawda? Mamy 21 listów w Nowym Testamencie. 14 Pawłowych, no i razem oczywiście 21. Również dzielą się przez 7. Słowo Pascha w języku hebrajskim Starego Testamentu występuje 49 razy. 7 razy 7. W Nowym Testamencie 28 razy. 7 razy 4. A więc już taki ogólny ogląd Słowa Bożego. Mówi nam, że ona, ta księga jest boskiego pochodzenia, ponieważ te 49 razy chociażby Pascha zostało użyte na ogromnej przestrzeni czasu i przez różnych pisarzy. Nie mogli się umówić, że ty użyjesz to 5 razy, żeby to razem było 49. Oni się nie mogli tak umówić. A zatem Bóg przez swego ducha, tak jak czytaliśmy to w definicji, Bóg przez swego ducha spowodował, że oni właśnie tak zapisali. Na przestrzeni ogromnego czasu zapisali tylko 49 razy, albo aż 49 razy, jak kto woli, ale 49. Drodzy braterstwo, Żydzi przyjęli to jak wyroki Boże. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, w 1 i 2 wierszu mamy takie słowa zapisane. Apostoł stawia takie retoryczne pytanie, czym zacniejszy Żyd i co za pożytek obrzeski? I w 2 odpowiada, wielki z każdej miary, albowiem im to najpierwej zostały zwierzone wyroki Boże. Apostołowie przyjęli to jako wyroki Boże. Nasz drogi Zbawiciel dał tego przykład najwspanialszy w swojej arcykapłańskiej modlitwie, prawda? 17 rozdział Ewangelii Janowej, 17 wiersz. Poświęć, że je w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. A zatem, drodzy braterstwo, jak chciałbym ten wykład zakończyć? Nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 11 wierszu mówi tak. Jeżeli wtedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, czymże daleko więcej Ojciec wasz niebieski da rzeczy dobre tym, którzy go o nie proszą. Jedno z tych najwspanialszych rzeczy dobrych, które nam dał Bóg, to Jego święte słowo. Jeżeli po dzisiejszym wykładzie z większym szacunkiem będziemy brali tą księgę do rąk, jeżeli będziemy szukać w niej pomocy w naszym poświęconym życiu, jeżeli będziemy odkrywać sposoby, w jaki wielbić Boga i naszego drugiego Zbawiciela, jeżeli jej prawdy dotyczące przyszłości będą nam coraz droższymi, a mam na uwadze te prawdy dotyczące Królestwa Bożego i im podporządkujemy wszystkie nasze sprawy doczesnego życia, to księga ta będzie nas błogosławiła, będzie skuteczną dla nas do zbawienia. A tego, braterstwo, z całego serca życzę i dziękuję za uwagę.